Początek nowego grudniowego tygodnia i tyle dobrych informacji dotyczących podboju kosmosu przez nasz kraj, przez Polskę. Bo najpierw pojawił się komunikat Wojskowej Akademii Technicznej o tym, że pozyskano pierwsze zdjęcia wykonane przez satelitę konstelacji Piast. To zdjęcie wykonano 6 grudnia 2025 roku, a więc święto świętego Mikołaja. A przed chwilą premier Donald Tusk opublikował zdjęcie Gdańska wykonane przez polskiego satelitę IceEye. Zresztą nie tylko jedno zdjęcie jest tam Gdańska, jest tam kilka innych również zobrazowań naszego kraju. To już jest system dla polskich sił zbrojnych przygotowanych właśnie przez firmę IceEye. Zatem sporo się dzieje w przestrzeni kosmicznej i teraz warto o tym wszystkim porozmawiać i to w odpowiedni sposób pewnie też skomentować. I z nami nasz gość, tak jak zapowiadałem, profesor Grzegorz Brona, fizyk, prezes firmy Krotech. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Dobrze się zaczyna ten tydzień, jeśli chodzi o podbój kosmosu. Tylko takie pytanie, czy to nie jest trochę taka fanaberia, że Polska tak nagle zaczęła być aktywna w kosmosie?
Polska wcale nagle nie zaczęła być aktywna w kosmosie. Wymusiły to na nas te uwarunkowania geopolityczne, w których żyjemy. Najpierw wojna w Ukrainie, potem prezydencja Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Musimy postawić na niezależność w kilku aspektach, w kilku kluczowych domenach. Jedną z nich jest kosmos.
Mhm. I teraz w takiej sytuacji, jeśli chodzi o te uwarunkowania zewnętrzne, to pewnie też nie możemy w całości bazować na polskiej myśli technicznej, polskiej myśli naukowej. Musimy się wspierać. I tutaj warto może nakreślić, z kim my współpracujemy i kto nam pomaga w tym, żeby chociażby takie fotografie robić.
Oczywiście, pewnie jako kraj, nawet duży kraj, jednak nie opracujemy tych wszystkich technologii kosmicznych, czy to obserwacyjnych, czy to technologii związanych z wynoszeniem satelitów na orbitę. Musimy się posiłkować współpracą międzynarodową, musimy się posiłkować w szczególności współpracą w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej, która zrzesza kilkadziesiąt krajów europejskich, ale też pozaeuropejskich, bo na przykład Kanada jest takim członkiem dodatkowym Europejskiej Agencji Kosmicznej. Stąd ta współpraca rzeczywiście w wielu domenach technologicznych, technicznych jest wymagana.
Czy te satelity, które w tej chwili zostały wyniesione na orbitę, bo no jak widać już działają, pracują, co jest ewidentnie naszym sukcesem, to jest, jak wiemy, też pewien początek całego procesu. I tu pytanie, czy w tym zakresie mamy na tyle sił i przede wszystkim funduszy, żeby to rozwijać?
Polska realizuje dość przemyślaną strategię, jeśli chodzi o systemy te dual use, czy też obronne, rozmieszczone w przestrzeni kosmicznej. Niedługo będziemy mieć dwa satelity nabyte od Francuzów, od firmy Airbus Defence and Space. To będą satelity o bardzo wysokiej rozdzielczości, rzędu 20-30 centymetrów. Równolegle rozwijamy konstelację radarową właśnie od firmy fińskiej IceEye. No i równolegle pracujemy nad własnymi systemami optycznymi w przestrzeni kosmicznej, program MikroGlob, który zaowocuje już pod koniec przyszłego roku satelitami optycznymi o dość wysokiej rozdzielczości. Ta konstelacja Piast, o której była przed chwilą mowa, którą też miałem okazję przygotowywać wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną, to jest konstelacja tak naprawdę testowa, która ma rozwinąć polskie zdolności i przygotować nas do tego, abyśmy byli w stanie państwu polskiemu dostarczać w najbliższych latach systemy już w pełni operacyjne, które wejdą do linii sił zbrojnych.
Panie profesorze, powiedział pan o tej rozdzielczości. Tutaj myślę, że warto słuchaczom nieco to wyjaśnić i przybliżyć, bo ktoś to pewnie wejdzie do sieci i zobaczy te fotografie, chociażby opublikowane dzisiaj przez IceEye. Czarno-białe zdjęcia. No, można by powiedzieć, że to jak na dzisiejsze czasy trochę nie do końca rzecz przyciągająca uwagę, a pewnie jednak bardzo wartościowa.
Na początku mówimy o dwóch różnych systemach, o systemie optycznym i o systemie radarowym. System optyczny ma swoje wady i zalety, podobnie jak system radarowy. Po pierwsze, system optyczny widzi wszystkie możliwe kolory, jeśli tak jest zaprojektowany, ale też nic praktycznie się przed nim nie ukryje. System radarowy z kolei widzi to, co się odbije od Ziemi i wróci z powrotem do satelity, czyli pewne obiekty lepiej zobaczy, pewne gorzej.
Natomiast czy jak są jakieś obiekty zabezpieczone wojskowe na przykład przed promieniami radarowymi, to wtedy one po prostu nie wyjdą. Tak to można rozumieć?
Jest taka możliwość, żeby rozproszyć promieniowanie radarowe w innym kierunku niż ten kierunek, z którego ono przyszło. Natomiast zaletą systemu radarowego z kolei jest to, że potrafi przeniknąć przez chmury, a w sytuacji polskiej te chmury rzeczywiście często stanowią zabezpieczenie przed wścibskim okiem z przestrzeni kosmicznej. Więc jeden i drugi system mają swoje zalety. Dodatkowo mówimy o rozdzielczościach.
Właśnie.
O bardzo wysokiej rozdzielczościach, które sięgają nawet tych kilkunastu centymetrów, chociaż akurat takimi dysponują tylko Amerykanie.
A co to
mówimy
oznacza?
O średnich. No, to, że zobaczymy na Ziemi obiekt w postaci jednego, powiedzmy, piksela dobrze odseparowanego, który to obiekt ma no, te kilkanaście centymetrów wielkości, więc zobaczymy, nie wiem, tablicę rejestracyjną, być może bez odczytania, co na tej tablicy rejestracyjnej się znajduje. Mhm. Dalej mówimy o systemach średniej rozdzielczości, czyli takich, które dostarczają zobrazowania w obszarze pół metra do metra. I to są też systemy już w tej chwili klasyfikowane jako wojskowe, czy też systemy tak zwane dual use, które pozwalają rozpoznać samochody, które pozwalają rozpoznać no, już nawet pojedyncze osoby, które się znajdują na Ziemi, bez wnikania w jakieś szczegóły. No i mamy takie systemy o stosunkowo niskiej rozdzielczości, rzędu 10, 20, 30 metrów. No one z kolei służą już bardziej tej części cywilnej, na przykład monitoringu dużych pól uprawnych i analizowania, co na tych polach na przykład się znajduje.
Panie profesorze, bo to, co pan powiedział o tej rozdzielczości, tutaj ICEYE się chwali właśnie, że ma tą rozdzielczość na poziomie 25 centymetrów, czyli żeby sobie tak wyobrazić, to jeśli byśmy położyli na Ziemi kartkę formatu A4, która ma, wiadomo, niecałe 30 na 20 centymetrów i na tym narysowali duży X, to rozumiem, że ten X będzie widoczny przy pomocy tego systemu.
Myślę, że zupełnie nie będzie widoczny, dlatego że pewnie taki narysowany X nie odbije promieniowania radarowego w kierunku satelity. Natomiast jeżeli by pan położył rzeczywiście coś metalowego, co dość dobrze odbija promieniowanie radarowe, no to takiej wielkości przedmiot powinien być jasno widoczny w spektrum radarowym. No i znowu kładnie się ta różnica pomiędzy światłem radarowym, a tym światłem widzialnym.
Tak, no to teraz już faktycznie doskonale to wiemy i widzimy, jak to funkcjonuje. I teraz jaki jest kolejny krok? No bo spływają pierwsze fotografie, spływają pierwsze zdjęcia. Jak mówią specjaliści, to jest ten moment, kiedy polskie siły zbrojne już w jakimś stopniu będą mogły z tych systemów korzystać. Czy myśli pan, że to już jest, jesteśmy od tego momentu, nie wiem, tygodnie, miesiące, czy jeszcze lata?
Znaczy ja rozumiem, że to jest dopiero pierwszy satelita z większej konstelacji, zarówno tej radarowej, a ta optyczna w ogóle pojawi się pewnie dopiero w przyszłym roku, więc to jest początek budowania własnych, niezależnych zdolności no, sięgania z orbity w kierunku Ziemi. To jeszcze pewnie potrwa 2-3 lata. Na Ziemi powstają, jak rozumiem, specjalne centra operacyjne, które nie tylko sterują satelitami, ale też aglomerują te wszystkie zebrane dane i przetwarzają je, używając między innymi algorytmów sztucznej inteligencji. No to jest cały długi proces. Oczywiście ten proces nie może się zakończyć. Od razu po rozmieszczeniu pierwszych satelitów polskich musimy myśleć o tym, co je zastąpi, powiedzmy, za 5, czy za 7, czy za 8 lat, gdy te satelity obecnie używane, no im się ten resurs przysłowiowy skończy. No bo też trzeba zdawać sobie sprawę, że satelity, te mniejsze satelity, takie jak ICEYE, czy satelity MikroGlob konstelacji optycznej, one będą pracować w przestrzeni kosmicznej nie 20-30 lat, ale 5-7 lat. Taką mają zdolność do operacji. Od razu pewnie już w tej chwili powinniśmy myśleć, co będzie w przyszłości po roku 2030.
Czy my jako polska myśl techniczna, jako nasi naukowcy, twórcy, specjaliści, jesteśmy tutaj w stanie jeszcze więcej z tego rynku wykorzystać, jakby znaleźć więcej różnego rodzaju sposobów na to, żeby się tutaj w tej przestrzeni kosmicznej odnaleźć? Czy to jest jakby szczyt naszych możliwości?
Och, ja myślę, że dopiero zaczynamy. I tutaj takim bardzo ważnym wyznacznikiem jest współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną, do której Polska należy dopiero od 2012 roku. I już po tych 12-13 latach jesteśmy w Polsce w stanie produkować własne satelity. Więc widać, że ten czas bardzo dobrze wykorzystaliśmy. Ale to nie jest bynajmniej koniec, bo oprócz oczywiście systemu optycznego czy radarowego, potrzebujemy uzyskać w przyszłości zdolności chociażby telekomunikacyjne, a być może również zdolności do wsparcia nawigacji, tej, która jest zakłócana w szczególności w obszarze obwodu królewieckiego. Więc my dopiero zaczynamy. Systemy dual use, czy systemy obronne, to jest oczywiście jedno. Potem przychodzą systemy cywilne, systemy naukowe. Myślę, że mamy jeszcze sporo rzeczy do wynalezienia, do przygotowania i będziemy pewnie wielokrotnie jeszcze dumni z naszego przemysłu kosmicznego, ale też z naszych naukowców zajmujących się przestrzenią kosmiczną.
Tutaj pan profesor użył bardzo ważnego słowa, wynalezienia, co oznacza, że tak to rozumiem, że będziemy bazować na twórczej myśli naszych naukowców, a nie kopiować czy też wykorzystywać wzory, które istnieją gdzieś na świecie.
No, to tak naprawdę są dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że no nie wszystko można skopiować. Niektóre rozwiązania są utajnione, nie mamy do nich dostępu i ponownie je jakoby musimy odkryć niezależnie.
Na własne potrzeby po prostu, tak.
Dokładnie, na własne potrzeby, na własne niezależne potrzeby i to się dzieje już. No a z drugiej strony oczywiście no nie możemy spocząć na tym, co już jest znane na świecie. Musimy uczestniczyć w nowych projektach, które rzucają nam nowe technologiczne wyzwania. Musimy patrzeć może nawet w kierunku Księżyca, bo i z takimi zagadnieniami Polska pewnie się w najbliższym czasie zmierzy, wysłaniem orbiterów okołoksiężycowych, na przykład oczywiście we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Mi się wydaje, że to jest dopiero początek drogi. Te no, nie tylko sukcesy powiedzmy PR-owe, ale też sukcesy technologiczne dopiero nastąpią.
No i to jest ważny początek i dobry finał na koniec 2025 roku. Dużo ciekawych kosmicznych osiągnięć. Podziwiamy zdjęcia chociażby Gdańska w sieci wykonane przez satelitę ICEYE opublikowane właśnie dzisiaj oraz także inne fotografie, które również zostały niedawno zrobione. A dzisiejszym gościem w Radiu RMF24 był pan profesor Grzegorz Brona, fizyk i prezes firmy Kreotech. Dobrego popołudnia życzę i dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się, do usłyszenia.